No to może nim dojdziemy do sekwencji pytań, to porozmawiajmy chwilę. Jesteśmy 2 lata po wyborach samorządowych. Ja pamiętam atmosferę towarzyszącą kampanii wyborczej. Byłam niemal na wszystkich, może właściwie na wszystkich konferencjach, wszystkich komitetów wyborczych, które chciały rządzić Elblągiem. 2 lata temu to pan wygrał, panie prezydencie, i Platforma Obywatelska. Wybory samorządowe. Ja chciałam się dowiedzieć, ile w panu i w zespole, który panu wtedy towarzyszył, zostało z tamtego entuzjazmu i z tamtej euforii po zwycięstwie.
No, to było zwycięstwo na pewno znacznie szerszego środowiska ludzi, aniżeli tylko Platformą Obywatelską, dlatego że to było zwycięstwo całej opozycji. Generalnie zmieniła się zupełnie sytuacja lokalnej polityki. W Elblągu. To było przede wszystkim zwycięstwo ludzkiej solidarności, bo to był czas, kiedy taka solidarność społeczna towarzyszyła nam od pierwszego dnia kampanii wyborczej do dnia ostatniego i pokazała, że jeżeli się wszyscy razem wspólnie sprężymy, zmobilizujemy wewnętrznie, to jest szansa na to, aby wygrać. I to był właśnie taki czas. Z tej euforii po zwycięstwie w tej chwili została ciężka praca tak naprawdę, dlatego że okres ostatnich 2 lat to jest czas, który bym określił od poezji do prozy. To jest czas zamiany euforii na ciężką, pozytywistyczną pracę. Pracę codzienną, codziennego zdawania egzaminów w trudnych warunkach makroekonomicznych i w trudnej sytuacji również samorządowej. Ale myślę, że takim efektem bardzo namacalnym jest właśnie to, że te wybory totalnie, że tak powiem kolokwialnie, przeorały lokalną elbląską scenę samorządową.
Co się dzieje wtedy, kiedy okazuje się, że te wszystkie plany, te zamierzenia na papierze na początku trzeba skonfrontować z tym, co jest zastane po przejęciu gabinetów, budżetu, no i różnych takich miejsc, o których pewnie wiedzieliście, ale może nie do końca znaliście ich dokładną sytuację, bo to na pewno jest trudne przejąć władzę w mieście i wszystkie zobowiązania po poprzednikach.
No, przejęliśmy miasto z dobrodziejstwem inwentarza, tak to się nazywa. Ale już padło to pytanie, to myślę, że warto kilka zdań powiedzieć o czymś takim, co nazywa się prawidłowe przekazanie samorządu miejskiego swoim następcom. Ja nie miałem takiej możliwości, aby móc porozmawiać z poprzednią władzą na temat stanu miasta, dlatego musieliśmy przygotować raport o stanie miasta. A szkoda, dlatego że samorząd, jak każdy organizm, to jednostka, która wymaga pewnej spójności w działaniu, procedowania, odpowiedzialności prawnej, odpowiedzialności finansowej, a takie wiadomości o stanie miasta właśnie bardzo by to przejście władzy z jednej strony do drugiej bardzo, bardzo ułatwiło. W Elblągu właściwie od 1989 roku nie potrafiliśmy czegoś takiego wypracować. Nie ma takiego standardu przekazania władzy. Gdybyśmy w taki sposób przejęli władzę, na pewno byłoby łatwiej i szybciej pewne działania podjąć, dlatego że budowanie raportu o stanie miasta trwało ile 6-7 miesięcy, prawda? Zajmował się tym zespół urzędników. No i to był czas poświęcony na diagnozę, a gdybyśmy mieli taką diagnozę na stole, to wtedy łatwiej byłoby szybciej podejmować pewne decyzje. I myślę, że warto o tym pamiętać w każdym momencie, dlatego że prezydentem się bywa, radnym się bywa, a miasto jest i będzie zawsze.
Panie prezydencie, przejdźmy teraz do takich kilku dziedzin życia miasta, które są bardzo ważne i były podnoszone także w czasie kampanii wyborczej, ale także teraz w trakcie ostatnich 2 lat. bardzo ważną sprawą, o którą martwi się wielu Elblążan, jest kwestia pracy, czyli dużego bezrobocia w Elblągu i przedsiębiorczości. To są dwie rzeczy bardzo ze sobą związane. I pewnie potencjał Elbląga w tej dziedzinie jest dużo większy niż na razie efekty, które są. Czy ma pan jakiś pomysł po dwóch latach i po tym właśnie zdiagnozowaniu tego, co dzieje się w Elblągu? Jak sobie z tym kłopotem poradzić? Jak znaleźć pracę dla ludzi, którzy mają niskie kwalifikacje? Jak wspomóc tych, którzy mają wysokie i kwalifikacje, i aspiracje i chcieliby jednak tu zostać, a nie wyjechać?
No tak, tym bardziej, że żyjemy w czasach trudnych, kryzys gospodarczy coraz głośniej puka do naszych mieszkań i my nie jesteśmy jakąś wyspą, która byłaby w innej sytuacji, aniżeli inne samorządy, chociażby w Polsce, i musimy się z tym zmierzyć. Oczywiście ja nie mam takiej złotej recepty na to, aby miejsc pracy w Elblągu przybywało. Po pierwsze, trzeba na pewno szanować tych przedsiębiorców małych i średnich, bo na takich przedsiębiorcach opiera się rynek gospodarczy w Elblągu, którzy takie miejsca tworzą, a w tej chwili starają się, aby tych miejsc nie stracić, aby takie miejsca pracy utrzymać. I tutaj widzę dużą rolę samorządu, aby nie przeszkadzać tym przedsiębiorcom, aby nie tworzyć takiego prawa, które będzie ich zniechęcało do działalności gospodarczej. Drugą kwestią, myślę, na którą też warto zwrócić uwagę, to instytucje otoczenia przedsiębiorców, czyli ZUS oraz Urząd Skarbowy. Spotkałem się i z dyrektorem Zakładu Usług Społecznych, i z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Elblągu i rozmawialiśmy na taki sam właściwie temat, co zrobić, aby ci przedsiębiorcy jednak zostawali w naszym mieście i tutaj płacili swoje podatki. Po trzecie, na pewno warto uruchomić te narzędzia, które mogą wpłynąć na poprawę klimatu dla inwestorów, dla przedsiębiorców w Elblągu, czyli to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, co było widać na filmie, zupełnie nowa strona internetowa www.inwestycje.elblag.pl. To jest takie kompendium wiedzy o Elblągu, o terenach inwestycyjnych, o miejscach pracy, o tych, którzy pracy poszukują i o tych, którzy pracę dają. Nowość polega na tym, że jest to strona, która jest współrelegowana, jeśli mogę tak to powiedzieć, zarówno przez Urząd Miasta, jak i Powiatowy Urząd Pracy, jak i przedsiębiorców, ponieważ przedsiębiorcy mogą na bieżąco dosyłać do tej strony swoje informacje na temat chociażby miejsc pracy. Na tej stronie też znajdziemy informacje dotyczące takich sfer jak zakładanie przedsiębiorstwa, jak start-upy, w jaki sposób możemy dofinansować swój pomysł na działalność gospodarczą z pieniędzy Unii Europejskiej i wiele, wiele jeszcze innych wiadomości. O wartości tej strony chyba świadczy fakt, że została ona zakwalifikowana do finału konkursu na najlepszą stronę tego typu internetową w Polsce, w konkursie Internet Polski 2012. Czekamy na rezultaty. Po czwarte, wspólnie z panem prezydentem Adamem Witek staramy się promować Elbląg przede wszystkim tam, gdzie są pieniądze, gdzie zapadają decyzje inwestycyjne, gdzie ludzie podejmują swoje nowe zobowiązania właśnie inwestycyjne, czyli jesteśmy na najważniejszych konferencjach, spotkaniach, seminariach, targach w Polsce i w Europie. Organizujemy w Elblągu także targi pracy, giełdy pracy. To są miejsca, gdzie też pracodawca i pracownik mogą spotkać się twarzą w twarz, porozmawiać. Zawsze na takich giełdach pracy i na targach pracy znajdują się oferty pracy, które są dostępne praktycznie od ręki i wiem, że przewijają się przez te targi czy giełdy pracy setki osób poszukujących pracy. Część z nich od razu tą pracę znajduje, część naturalnie jeszcze nie. Strategia promocji miasta to powinien być kolejny instrument, który kiedy zostanie uruchomiony, powinien nam również przynieść efekty związane z nowymi miejscami pracy, ponieważ Tak jak powiedziałem, jednym z elementów strategii jest submarka pod tytułem przedsiębiorczość. Myślę także, że owocna będzie nasza współpraca z Kaliningradem pod tym kątem, ponieważ chociażby biorąc pod uwagę przykład spółki Avtotor, która montuje, czy będzie montowała właściwie w najbliższej przyszłości samochody pod Kaliningradem, tam powstanie 15, mówi się nawet o 20 tysiącach miejsc pracy. Być może, że tam też znajdzie się takie miejsce pracy dla fachowców czy mniej wykwalifikowanych pracowników z Polski. Słowem, staramy się otwierać, budować nowe instrumenty po to, aby robić dobry klimat dla pracodawców Elblągu. Niemniej jednak to oczywiście nie wystarczy i nie ma bezpośredniego przełożenia na to, czy nowe miejsca pracy powstaną u nas szybko. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że osobiście rozmawiam z inwestorami. Dzisiaj klimat jest taki, że okej, no macie specjalną strefę ekonomiczną, macie udogodnienia, bardzo dobrze, natomiast my nie możemy podjąć decyzji. Wrócimy do rozmów za 9, za 12 miesięcy, bo dzisiaj każdy ogląda złotówkę czy euro 2 czy 3 razy, zanim podjęcie taką decyzję.
Czy w takim razie, Panie Prezydencie, miasto nie powinno jakąś specjalną opieką wesprzeć tych, którzy działają, którzy są aktywni, którzy mają pomysły i mogą ludzi zatrudniać? Mam tutaj na myśli większe angażowanie lokalnych firm w te przedsięwzięcia, które dzieją się w Elblągu. Czy to nie powinno być tak, że właśnie elbląskie firmy, elbląscy przedsiębiorcy powinni mieć pierwszeństwo w wykonywaniu tych rzeczy, na które są pieniądze? I pieniądze z budżetu, i pieniądze z Unii Europejskiej, czy innych miejsc, z których pieniądze na inwestycje, czy na różne przedsięwzięcia można dostać. Jeden z takich ostatnich przykładów, o którym było dość głośno w ubiegłym roku, to kiedy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia straciło możliwość dbania o nasze ulice elbląskie zimą, czy po zimie, czy no właściwie przez cały rok, bo to kontrakt na to utrzymanie dróg jest długotrwały. Wygrała firma spoza Elbląga, co się bardzo może nam nie podobało.
Tak, to prawda. Ja też wolałbym, żeby wiadomo, wszelkie pieniądze, które miasto przynajmniej wydaje na działalność bieżącą czy inwestycyjną, zostawały właśnie w naszym mieście, ale nie jest to tak do końca możliwe. Po prostu w Polsce obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, która mówi w sposób bardzo precyzyjny, w jaki sposób samorząd może wydawać pieniądze na działalność inwestycyjną czy na działalność bieżącą. Zawsze musi być wszczęta procedura zamówień publicznych i przeważnie decyduje cena o tym, kto wygra takie zamówienie i generalnie wygrywają oferenci, którzy złożą cenę najniższą. My w żaden sposób nie możemy wpłynąć na to, jaki będzie wynik danej inwestycji, danej procedury, ponieważ przyjmując taką hipotetyczną sytuację, że firma X w Elblągu wygrałaby przetarg nieograniczony na przykład na oczyszczanie chodników, to firma Y, która zajęłaby drugie miejsce, a miałaby lepszą ofertę, mogłaby oprotestować ten rezultat i spokojnie wygrałaby przed Krajową Izbą Odwoławczą i na pewno musiałoby miasto podpisać z nią umowę. Ale z drugiej strony, jeżeli są firmy miejskie, które dają najkorzystniejszą ofertę, to takie firmy w naszym mieście również wygrywają. Ja nie chcę sięgać za daleko, ale w ciągu ostatnich 2 lat mogę podać przykład firmy X, która, elbląskiej firmy X, która zbudowała salę gimnastyczną przy jednej ze szkół za 7 200 000 zł. Firmy Y, która wygrała przetarg na inżyniera kontraktu na budowę areny sportowo-kulturalnej przy ulicy Agrykola 8, czy firmy, która też firmy elbląskiej, która wygrała przetarg nieograniczony na wyremontowanie pomieszczeń ratusza. Także są to przykłady, które pokazują, że jeżeli oferta jest najlepsza, to taka oferta może wygrać, ale tylko taka oferta niestety może wygrać.
No tak, ale myślę, że często emocje przedsiębiorców przegrywają w tym wyścigu, mają poczucie krzywdy, no i tak trudno jest z tym dyskutować. Rzeczywiście te aspekty prawne mają znaczenie, ale miasto tego zmienić swoimi uchwałami Rady Miasta nie może.
No nie możemy tego zmienić, dlatego że nasze prawo musi być spójne z prawem wyższego rzędu, prawem obowiązującym w Polsce. Oczywiście trudno jest na ten temat dyskutować na takim wysokim poziomie ogólności, prawda? Bo należałoby położyć na stole zamówienie, ofertę i porównać i wtedy rzeczywiście mielibyśmy czarną magię, która oferta jest najlepsza, która nie.
To może trzeba przeszkolić przedsiębiorców, żeby nauczyli się lepiej przystępować do przetargów. Panie prezydencie, jak rozmawiamy o pieniądzach, to przejdźmy teraz do kwestii, która budziła bardzo wiele emocji w czasie kampanii wyborczej i trochę do realizacji części rzeczy, które pan obiecywał. Porozmawiajmy o obiektach sportowych, które budziły i budzą do tej pory bardzo wiele emocji. Słowo akwapark pewnie na różny sposób odmieniane chodzi po głowach wielu Elbląża, no pewnie także miejskim urzędnikom, bo ta obietnica nie została dotrzymana i wszystko wskazuje, że będzie trudno.
No tak, ta obietnica jeszcze nie została w pełni skonsumowana z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że my założyliśmy od początku, że będziemy budowali akwapark bez obciążania pieniędzy funduszy miejskich, bez obciążania budżetu miasta. Po pierwsze dlatego, że wskaźniki finansowe, jakie zobaczyliśmy po przygotowaniu raportu o stanie miasta, na to nie pozwalały. A po drugie dlatego, że uważam, że to jest jedna z inwestycji, którą można zrobić w nowoczesnej formule partnerstwa publiczno-prywatnego bądź zbliżonej do niej. I przez 15 miesięcy, panie prezydencie, przez 15 miesięcy poszukiwaliśmy partnera właśnie w takiej formule. W ostatecznej rozgrywce zostało trzech partnerów, którzy byli i są nadal zainteresowani budową akwaparku w Elblągu, ale nie mogli uzyskać finansowania ze strony banków, które takiego finansowania mogą udzielić. I dlatego postanowiliśmy troszeczkę, w cudzysłowie, skrzywić naszą ofertę i wzmocnić wiarygodność miasta w tym projekcie i powołać spółkę komunalną ze 100% kapitałem miasta, która będzie odpowiedzialna za zbudowanie i potem operowanie akwaparkiem, a która będzie poszukiwała również partnera prywatnego. Co przez to osiągamy? Osiągamy przez to, że cały czas budowa akwaparku jest w naszym mieście możliwa, po drugie nie obciążona w żaden sposób budżetu miasta i po trzecie powinna ona zakończyć się tym właśnie rezultatem, czyli zbudowaniem akwaparku, który będzie łączył funkcjonalnie basen miejski odkryty i będzie stanowił dobrą ofertę dla Elblążan i dla turystów, przede wszystkim z Kaliningradu.
A co będzie, jeśli nie uda się w żadnej formule zbudować tego parku wodnego?
Wielu my też mamy pytania.
Bardzo denerwuje to, że jedyny w Europie ten wielki, ogromny kompleks otwartych basenów niszczeje. Niszczał przez długie lata, bo nie był remontowany, nic tam się nie działo. W ubiegłym roku, znaczy ubiegłego lata, czyli w tym roku, został definitywnie zamknięty. Po raz pierwszy od wielu lat nie napuszczono do niego wody i właściwie nie mieliśmy gdzie opalać się w mieście i pływać. Co będzie, jeżeli nie znajdziemy inwestora? Co będzie z naszym basenem?
Basen, odkryty basen elbląski, jeżeli spojrzelibyśmy na zdjęcia z 1938 roku, na przykład z roku 2010 czy 2012, wygląda tak samo. Nie zmienił się w ogóle. I dlatego postanowiliśmy połączyć to, co daje, to położenie, które daje basen odkryty i jego powierzchnię z ofertą na akwapark, tak aby w przyszłości funkcjonalnie połączyć budowę akwaparku oraz rewitalizację basenu odkrytego. Wcześniej zostały przygotowane dokumenty związane z rewitalizacją basenu odkrytego i z prognozy szacunkowej wynikało, że koszt tej rewitalizacji wynosiłby 16 milionów złotych. Bez pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej na tą właśnie inwestycję nie było szans na to, aby ją zrealizować, a ponieważ Nasze miasto nie pozyskało tych pieniędzy z Unii Europejskiej, a w roku 2011 czy w roku 2012 już możemy o tym zapomnieć, ponieważ takich pieniędzy w aktualnym budżecie na lata 2007-2013 nie ma. Postanowiliśmy połączyć to z budową akwaparku. To jest według mnie realna, ale chyba jedyna szansa na to, aby basen odkryty mógł być dostępny dla morza i turystów.
Lepiej udało się ze stadionem miejskim, ale tutaj też padają uwagi, szczególnie ludzi, którzy pracują w szkołach. Nowa arena, jak Państwo ją nazywacie, kosztować będzie 30 parę milionów złotych. Czy nie lepiej byłoby zbudować przy elbląskich szkołach fajne, duże sale sportowe, z których mogłyby korzystać dzieciaki, także ich rodzice, ludzie dorośli, którzy chętnie uprawialiby sobie sport po pracy. Jak wiadomo, niektóre szkoły mają fatalne warunki do prowadzenia lekcji w WF-u. No wystarczy spojrzeć na przykład na drugie liceum ogólnokształcące, które połączone jest z gimnazjum. Tam jest jedna mała sala, dwie duże szkoły oblegane bardzo, bo o wysokim poziomie nauczania. I te dzieciaki, ta młodzież tak naprawdę nie ma gdzie mieć tego WF-u, bo jeżeli pięć klas wchodzi na niewielką salę, to właściwie nie ma możliwości, żeby mogły tam cokolwiek
robić. Miasteczko szkolne jest o wiele bardziej, nie?
No tutaj musimy te dwie sprawy kompletnie rozdzielić, dlatego że to są dwie zupełnie, mimo że łączy je słowo sportowe, to są dwie zupełnie różne sprawy, jeśli chodzi o to. Oczywiście nasze miasto jest niedofinansowane w dziedzinie pod tytułem baza sportowa i nie tylko szkoły wymagają znacznych nakładów finansowych, ale też uważam, że nasze miasto stać na to, aby mieć taką arenę sportowo-kulturalną z prawdziwego zdarzenia, jaka powstanie za mniej więcej półtora roku przy ulicy Agricola 8. To będzie duży kompleks przygotowany na zawody piłkarskie na szczeblu nawet pierwszej ligi, ale to będzie także kompleks, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, muzyczne, na przykład Dni Elbląga, ponieważ wraz z wyposażeniem sportowym zakupujemy specjalne wyposażenie akustyczne oraz maty, które będą chroniły trawę na stadionie przy ulicy właśnie Agricola 8, żeby mogły tam się odbywać różnego rodzaju imprezy dla wszystkich Elbląża, nie tylko dla fanów piłki nożnej.
A czy stać nas, panie prezydencie, na takie obiektu, bo potem trzeba utrzymać. Hala CSB rośnie, generuje milion straty. Musimy za to płacić.
Tak, i ten obiekt jest w pełni zabezpieczony, jeśli chodzi o koszt budowy, ponieważ szacujemy koszt budowy tego obiektu na 35-37 milionów złotych. Z Unii Europejskiej powinniśmy otrzymać 17,5 miliona złotych, ponieważ podpisaliśmy umowę na takie właśnie pieniądze. Oczywiście zastanawiamy się też, w tej chwili już analizujemy, jakie będą koszty utrzymania takiego obiektu. Dzisiaj miasto dokłada do obiektu przy ulicy Agricola 8 około 370-400 tysięcy złotych rocznie. Zgodnie z prognozą, którą złożyliśmy do Unii Europejskiej, kiedy przygotowaliśmy wniosek na dofinansowanie tego stadionu, szacujemy, że powinniśmy dołożyć do niego w ciągu, w skali jednego roku 1 300 000 500 000 złotych, chyba że pójdziemy drugą drogą i znajdziemy operatora stadionu, oddamy operatorowi ten stadion w zarządzanie i operator będzie zobowiązany do tego, aby w ciągu roku organizować różnego rodzaju wydarzenia, dzięki którym przychody będą znacznie wyższe, aniżeli tylko z biletów na mecze piłkarskie, na zawody sportowe i te przychody będą w jakiś sposób równoważyły koszt związany z tym obiektem. W tej chwili to jest jeszcze na etapie analiz, dlatego że mamy tak naprawdę 18-20 miesięcy na podjęcie tej decyzji.
Jeśli jednak będę opierać przy tych lepszych salach, przy szkołach i na przykład przy choćby 25-metrowych basenach przy tych szkołach, myślę, że do tego należałoby dążyć. To świetnie działa w innych krajach europejskich. No,
zgoda, ja się przed tym nie bronię. Przecież w ostatnich latach zbudowaliśmy salę przy gimnazjum numer 9. Przecież w dwóch ostatnich latach, tak jak powiedziałem, zbudowaliśmy 7 orlików. a to są boiska, które jednak pełnią taką funkcję centrum sportowo-rekreacyjnego na osiedlu i w przyszłym roku prawdopodobnie do budżetu wejdzie inwestycja pod tytułem budowa sali gimnastycznej przy drugim liceum ogólnokształcącym, więc to nie jest tak, że zapominamy o szkole.
Zmieniamy temat, bo opowiadał Pan o tym, jak świetnie współpracuje się nam z Kaliningradem, który leży od Elbląga ledwie 100 km. W takiej samej odległości od Elbląga leży Olsztyn, czyli stolica nie bardzo chcianego przez wielu Elblążan województwa. No, stało się tak, jak się stało od 1999 roku. Elbląg jest drugim miastem województwa warmińsko-mazurskim. Panie prezydencie, ja chciałam zapytać, czy ma Pan w ogóle jakieś kontakty? Czy no, mamy jakiekolwiek kontakty z Olsztynem? Czy prezydent Brzymowicz tutaj przyjeżdża, czy zapraszam Państwa przedstawiciele Elbląga do tego, żeby tam gościć i coś wspólnie robić?
Kontakty z Olsztynem są mniej więcej takie same jak z innymi samorządami. Prezydent Brzymowicz był w Elblągu już 2 tygodnie temu. Ja natomiast spotykałem się z prezydentem Brzymowiczem chociażby w ubiegłym tygodniu w Ostródzie na takim specjalnym spotkaniu poświęconym programowaniu Unii Europejskiej 2014-2020, budżetu Unii 2014-2020 zorganizowanym przez panią minister rozwoju regionalnego Elżbietę Wieńkowską. My ze sobą naprawdę rozmawiamy, nie ma żadnego stanu zimnej wojny między Elblągiem a Olsztynem. Ja pytałem się, jak działa akwasfera w Olsztynie, coś a la akwapark, który został zbudowany w kwietniu tego roku, jakie były koszty budowy, jakie są koszty operowania tym obiektem. Prezydent Grzymowicz pytał się mnie, jak wygląda rzeczywista realizacja budżetu obywatelskiego, w jaki sposób zachęcaliśmy mieszkańców do tego, żeby zgłaszali swoje projekty. Jest myślę, w miarę normalnie. W tej chwili będę takim pomysłodawcą, można powiedzieć, na cykliczne spotkania 3 prezydentów miast w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyna, Elbląga i Ełku z marszałkiem województwa Jackiem Protasem, ponieważ wchodzimy w decydującą fazę, jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej na następny okres i ważne jest, abyśmy przypilnowali naszych interesów.
Może już pytanie od publiczności?
Za 5 minut, zgodnie ze scenariuszem. Proszę cierpliwie poczekać.
Nudne już. Stawka.
Proszę Państwa, my będziemy cierpliwie wysłuchiwać Państwa pytań. Wszyscy, jak
tutaj siedzimy. Panowie, ciekawe tematy
poruszają. To mu się nie
podoba, to może wyjść. Przecież
tu porozmawiać.
Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Myślę, że jeszcze parę minut panowie będą w stanie się powstrzymać przed głośniejszym zabieraniem głosu. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, chciałam jeszcze zapytać o stan miejskiej kasy. Pewnie te pytania padną także z widowni. Samorządy się bardzo zadłużają i ja miałam okazję ostatnio rozmawiać z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, którzy są w opozycji do władz miasta i oni się bardzo boją o to, że przekroczymy ten próg bezpieczeństwa i że tych pieniędzy własnych mamy zdecydowanie ciągle za mało.
Tych pieniędzy będzie zawsze za mało, jeżeli będziemy chcieli realizować ambitny program inwestycyjny, jeżeli będziemy chcieli wykorzystać maksymalnie te pieniądze, które daje nam Unia Europejska. Ja bym się nie bał emitowania obligacji czy zaciągania kredytów wtedy, jeżeli to ryzyko jest na tyle niewielkie, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze spłatą zarówno zobowiązań bieżących, jak i zobowiązań długoterminowych, a na dzisiaj tak jest. Pilnują nas takie organa jak Regionalna Izba Obrachunkowa, jak Najwyższa Izba Kontroli, żebyśmy właśnie nie przekroczyli tej cienkiej, czerwonej linii w finansach miasta. Zresztą gdybyśmy byli niewiarygodni, to zapewne Elbląg nie uzyskałby 107 milionów z obligacji komunalnych, bo przecież zanim Bank Pekao S.A. podpisał z nami umowę na emisję tych papierów dłużnych, to sprawdził naszą wiarygodność kredytową, nasz wstępnik finansowy i tylko po bardzo dogłębnej analizie bank, jak każdy zresztą bank w Polsce, mógł podjąć taką decyzję, więc ja bym się tego nie bał. Spłacamy nasze zobowiązania na bieżąco, realizujemy nasze inwestycje. Panie skarbniku, ile my corocznie 11-12 milionów spłacamy? Do 15 milionów spłacamy naszego zadłużenia, naszych zobowiązań z tytułu zadłużenia kredytowego, więc na razie wszystko jest jak najbardziej uporządkowane.
Czyli możemy stać spokojnie.
Myślę, że tak.
Panie prezydencie, przechodzimy do ostatniej części naszej rozmowy. Za chwilkę oddamy głos osobom, które zechcą zadać pytania. I właśnie a propos pańskich rozmów, czy rozmów w ogóle przedstawicieli władz miasta z Elblążanami, ma pan okazję rozmawiać tak? Cztery oczy na ulicy, na spacerze, podczas robienia zakupów, czy to są tylko oficjalne spotkania, na przykład w urzędzie, kiedy jest ten dzień na osobiste rozmowy i rozwiązywanie problemów?
No, postanowiliśmy, że co środę będziemy spotykali się, czyli wiceprezydenci i ja będziemy spotykali się z mieszkańcami, którzy mają do załatwienia jakiś swój własny, prywatny, mały interes prawny w naszym ratuszu. I to jest jakby pierwszy moment, kiedy możemy poznać to, co mieszkańcy, z czym do nas przychodzą.
A to zwykle są skargi, czy to są, pomysły na miasto?
To są różne sprawy. Ja mogę powiedzieć o tym, że rozmawiałem o chodniku, o zadłużeniu mieszkań komunalnym, o decyzji o wymeldowaniu, o placu zabaw, o tym, że ktoś nie może zasnąć, o trudnej sytuacji finansowej, bo ktoś nie może spłacić kredytu. To są naprawdę bardzo różne życiowe, ludzkie sprawy. Natomiast mam też swój fanpage na Facebooku i tutaj prowadzę również osobistą korespondencję z wieloma Elblążanami i nie tylko. I drogą e-mailową wymieniamy sobie informacje. Rzadziej spotykam mieszkańców spacerując po mieście czy robiąc zakupy, dlatego że zakupy, jeżeli robię, to później wieczorem w środku tygodnia, ewentualnie w sobotę w jakichś sklepach sieciowych. W ostatnią sobotę robiłem zakupy w Kauflandzie na przykład i spotkałem osoby, z tymi rozmawiałem na temat referendum.
No właśnie, a propos referendum i pańskich oponentów, czy z takimi osobami, które są przeciwne pańskiej myśli politycznej i temu pomysłowi na rządzenie Elblągiem, ma pan okazję się spotykać? Ja pomijam dzisiejszy wieczór, bo tutaj, jak wiemy, są osoby związane z grupą referendalną, które też będą chciały zadać jakieś pytanie. Czy miał pan okazję kiedyś rozmawiać z tymi, którzy są absolutnie przeciwni temu, co pan wymyślił sobie na temat Elbląga?
No nie, niejednokrotnie jest tutaj na sali pan Mariusz Lewandowski, z którym miałem okazję rozmawiać raz, nie dwa razy. Ostatnio podczas budżetu obywatelskiego jeden z wniosków, który wygrał, który będzie realizowany w przyszłym roku, to jest wniosek, który złożył pan Mariusz Lewandowski właśnie. Z pozostałymi osobami może mniej rzeczywiście, ale myślę, że będzie jeszcze okazja.
I ta okazja będzie już za chwilę. Myślę, że tutaj panowie, którzy domagali się dopuszczenia do głosu, będą już usatysfakcjonowani. Proszę państwa, zaczynamy rundę pytań. Powiedziałam na początku, że będziemy robić takie bloki trzech osób zadających pytanie, jednak zrobimy to w inny sposób, po prostu będzie padało jedno pytanie i pan prezydent będzie odpowiadał. Ja do ręki biorę pierwszą listę, tutaj nie ma ustawki, nie jest to zaplanowane, nie jest to w kolejności alfabetycznej, jedynie w kolejności takiej, w jaki państwo wpisywaliście się. Bardzo proszę, tutaj jest mikrofon na początku pierwszego rzędu. Pierwsza osoba, która znalazła się na liście, to pan Tomasz Stężała. Bardzo proszę o zadanie pytania. Ja tylko przypominam, że na zadanie pytania mamy maksymalnie jedną minutę, żeby dać szansę innym.
Dobry wieczór Państwu. Szybciutko. Wygrał pan, pańska ekipa wygrała wybory dwa lata temu, między innymi dlatego, że ekipa pana z Koliny, która wygrała przez wiele lat, straciła świeżość, straciła jakiś tam pomysł na miasto. Prawie nie głosowałem na pana, ale sądząc, że jest pan młodszego zdecydowanie pokolenia, a dobrym administratorem, wprowadzi pan jakąś wizję, jakiś taki księżyc, który miał Kennedy, który zaproponuje mieszkańcom drogę ku jakiemuś celowi. Latem brałem aktywny udział w dyskusji nad strategią promocji miasta. I okazało się, że tego celu nie ma, bo jeżeli mówimy o tym, żeby wygonić Rzeszów, czy być jakimś tam zapalnym centrum, to jest coś małego, coś, co nie może człowieka porwać, nie może zachęcić do tego, żeby w mieście został. A zatem, panie prezydencie, pierwsza rzecz, powiedział pan sky is the limit. Jaki jest sky is the limit Grzegorza Nowaczyka i jego ekipy? I druga sprawa, która także jest związana, a mianowicie dzisiaj znowu też czytałem na infoelgon wywiad z panem dotyczący budżetu miasta. Mówi pan o niedoszacowaniu poprzednich ubiegłych roku wpływu, zagrożeniu budżetu. Wiemy, że elgon jest w zasadzie krytycznie też już zadłużony, natomiast mówi pan, że można sprzedawać obligacje itd. itd. Niewiele się mówi, niewiele pan mówił w tym wywiadzie o oszczędnościach, że po świecie coś tam, że komasacja szkół i tak dalej, i tak dalej, dalej. A ja bym chciał się dowiedzieć, czy jest taka szansa, czy kiedyś się dowiem od pana, czy od kogoś z administracji, że jeden z największych pracodawców w mieście, to znaczy ratusz, zacznie wprowadzać istotne, odczuwalne przez mieszkańców jakieś redukcje w swoich własnych wydatkach, żeby nie mówiono, gdzieś tam gdzieś krążyła taka plotka, że ratusz staje się takim małym Bizancją. Tam, gdzie też prawa Cyryla Parkinsona no, są idealnie odzwierciedlone. Dziękuję.
Dziękuję za to pytanie. Już odpowiadam na jego pierwszą część. Oczywiście sky is the limit, czyli nie ma żadnych ograniczeń po polsku. To jest pewne hasło, które w przypadku Elbląga na pewno nie może mieć do końca miejsca, dlatego że naszym dokumentem strategicznym, który ma pokazać te kierunki rozwoju, które będą przez nas wprowadzane w życie, jest strategia rozwoju miasta 2020+. Ja dzisiaj wspomniałem o tym króciutko, że prace nad strategią trwają, że one będą zakończone w przyszłym roku, ale ten dokument ma swoje ograniczenia. Musimy mieć świadomość, że on ma swoje ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem jest to, że strategia rozwoju miasta musi być spójna ze strategią rozwoju województwa. Drugim ograniczeniem jest to, że strategia rozwoju miasta musi być dokumentem, na podstawie którego my będziemy w najbliższej, nieco dalszej przyszłości skutecznie poszukiwać pieniędzy z Unii Europejskiej na to, co w Elblągu będzie mogło się zadziać. Oczywiście ta strategia rozwoju miasta będzie nam odpowiadała na pytanie, gdzie ma się znaleźć Elbląg w roku 2020 i nawet 2, czy 5 lat dalej. Ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ prace nad tym dokumentem właściwie się rozpoczęły tak naprawdę półtora miesiąca temu. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich ważnych przestrzeni życia publicznego w naszym mieście. W tym jest silna reprezentacja również przedsiębiorstw. Dokument ten opracowujemy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo doświadczonymi ekspertami, którzy pracują nad tego typu dokumentami strategicznymi, rządowymi i wojewódzkimi, więc mam nadzieję, że ten dokument naprawdę będzie dobrym dokumentem i podstawą, czy fundamentem do tego, żeby Elbląg się szybciej rozwijał w przyszłości. Jeśli chodzi o oświatę, to ja zaraz oddam głos pani prezydent Grubę, natomiast co do wydatków związanych z ratuszem, to muszę odpowiedzieć w ten sposób. Urząd Miejski jest jedną z jednostek budżetowych, które są finansowane z budżetu miasta, który powstaje między innymi z naszych podatków. Oprócz Urzędu Miasta finansowane są również szpitale miejskie, ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, różnego rodzaju instytucje, takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Pracy i Pomocy, Centrum Kształcenia Ustawicznego i jeszcze wiele, wiele innych. W momencie, kiedy powstał raport o stanie miasta, my część instytucji zlikwidowaliśmy oraz przycięliśmy etaty, uznając, że nie są one niezbędne. Część osób, które pracowały w instytucjach otoczenia Urzędu Miasta, zostało przyjętych do urzędu, ale generalnie wydatki na wynagrodzenia związane z pracą, nazwijmy to szeroko, urzędników Urzędu Miasta się zmniejszyły, dlatego że zlikwidowaliśmy ponad 55 etatów w mieście, a zwiększyliśmy o 27 etatów etaty, które są opłacane w Urzędzie Miasta, czyli wynik netto jest na poziomie minus 27-28 etatów. I to ma wpływ na budżet miasta, oczywiście bardzo znaczący. Chcę Państwu też powiedzieć, że bardzo mocno ściskamy wydatki bieżące związane z działalnością i Urzędu Miasta, i wszystkich jednostek. Jeszcze trochę broni się przed nami oświata, ale to też wynika z czego innego, będzie Pani Prezydent za chwilę mówiła, ale też jest to pewnie nieuniknione w najbliższej przyszłości, abyśmy jeszcze mocniej zwali wydatki związane w oświacie. Pani Prezydent.
Jeśli można, Panie Prezydencie, ja nie pytałem o sprawę oszczędności oświaty, natomiast jest to pierwsze pytanie. Nie chodzi mi o strategię, chodzi mi o wizję. Dokąd, za ile tam lat Elbląg dojdzie? Tego niestety u Was nie ma.
Tak jak powiedziałem na początku, chciałbym, aby Elbląg był silnym ośrodkiem gospodarczym w regionie, partnerem dla Kaliningradu i metropolii trójmiejskiej, miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów. To jest nasza misja.
Amen.
Amen. Proszę
Państwa,
jeśli chodzi o oświatę, to może na początek dwie kwestie. Pierwsza kwestia to związana z przedszkolami, które w całości finansowane są z budżetu miasta. Mówię zarówno o przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych. I to jest wydatek rzędu 26 milionów rocznie. Bardzo dużo było interpelacji i zapytań o to, by opłaty za przedszkola zmniejszyć do minimum. Rok temu Rada Miasta podjęła taką uchwałę, w której jesteśmy nielicznym w Polsce miastem, nie wiem czy nie jedynym, gdzie dzieci mają 7 godzin darmowych w przedszkolu, a pozostałe godziny są minimalnie opłacane. Zatem to kosztowało miasto także dodatkowe pieniądze. Ale skoro prowadzimy politykę prorodzinną, to należało taką decyzję podjąć. Kwestia druga, co może cieszyć, ale finansowo jest to obciążające, to fakt, że w Elblągu ponad 90% mamy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, to znaczy takich, którzy mają najwyższe średnie, nie wiem czy Państwo jesteście zorientowani, to jest narzucone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Średnia nauczyciela dyplomowanego to jest 5000 zł, natomiast średnia nauczyciela mianowanego to jest 4200 czy 4400. I taką średnią musi prezydent zachować. Subwencja, którą otrzymujemy z ministerstwa, nie jest subwencją wystarczającą. I teraz druga kwestia związana z oszczędnościami w tej dziedzinie. W ubiegłym roku, na pewno Państwo pamiętacie, z 4 szkół ponadgimnazjalnych powstały 2, bowiem demografia jest nieuchronna i co roku ubywa nam setka uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. W tym roku zamierzamy iść dalej w łączenie szkół właśnie po to, żeby powietrze i wiatr nie hulał na korytarzach, aby te szkoły, które są, funkcjonowały w pełni swoich możliwości. I to są te działania, które w oświacie podejmiemy właśnie po to, aby uniknąć zbędnych kosztów. Proszę też pamiętać, że oświata kosztowała, kosztuje i kosztować będzie, chociażby dlatego, że wprowadzane są dodatkowe, nowe elementy skierowane na ucznia. Chodzi o dodatkową opiekę psychologiczną, chodzi o zajęcia wyrównawcze, o wszelkiego innego rodzaju dodatki, które są konieczne, by je pozostawić. Stąd oświata rzeczywiście kosztuje. To, z czego możemy rezygnować, to te dodatkowe budynki do utrzymania, ogrzewania i oświetlenia i tak się zadzieje także w roku przyszłym.
Dziękuję Panie Prezydencie. A teraz o zadanie pytania proszę Pana Mirosława Florińskiego. Bardzo proszę do mikrofonu, tak żeby było słychać.
Ja przepraszam, ale ja zrezygnuję z zadania pytania. Ja panu prezydentowi napiszę osobiście.
Dziękuję bardzo. Teraz w takim razie proszę pana Sebastiana Katarewicza. Przepraszam, jeśli pomyliłam nazwisko, ale jest napisane ręcznie, więc...
Chciałem zapytać, co dalej ze szkołą w Piasku, Zieloną Szkołą w Piasku.
Zielona Szkoła w Piaskach to jest jeden z elementów właśnie reform oświatowych w naszym mieście. To jest szkoła, w której do tej pory od czasu do czasu mogły uczyć się ekologii dzieci z edukacji szkół, ale to jest szkoła, która w ten sposób zamykała im drogę do innych miejscowości, do innych tego typu szkół w Polsce. I my postanowiliśmy tą szkołę zamknąć. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dzieci tam uczące się mieszkały w bardzo mało przyzwoitych warunkach, w kilkunastoosobowych salach z trudnym dostępem do węzła sanitarnego. Po drugie dlatego, że dzieci z elbląskich szkół, kiedy wykonywały swoje obowiązkowe zajęcia zielonej szkoły, to wykonywały je właśnie w Piaskach. A ja postanowiłem, że te dzieci, które często nie mają innej okazji, innej możliwości wyjazdu poza Elbląg, na południe Polski, aby te dzieci właśnie poprzez szkołę ekologiczną mogły korzystać z innych miejscowości, z innych klimatów i mogły zobaczyć Polskę, może nawet nie tylko Polskę, w innym świetle. I już w tym roku, podczas wakacji, nasze dzieci z tego skorzystały. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest oczywiście ekonomia. Pani prezydent, ile kosztował pobyt w Piaskach jednego dziecka?
Utrzymanie Piasków roczne to około 1 200 000 dla 1000 uczniów klas szóstych, bo te dzieciaki mają zieloną szkołę. No to określało się gdzieś około 980 zł na ucznia. Ja chcę jeszcze dodać, panie prezydencie, że element zielonej szkoły to nie kwestia budynku, tylko kwestia programu. A program Zielona Szkoła pozostał.
Ale jeszcze jedno słowo jednak o pieniądzach, bo w tym roku nasze dzieci pojechały do Kotliny Kłodzkiej, tak? Na ile kosztował wyjazd jednego dziecka?
To znaczy na dziecko, ale to był pobyt dwutygodniowy i to jest 5-dniowy pobyt, bo też byli szóstoklasiści. W Górach Stołowych 5-dniowy pobyt 400 zł, z czego 320 zł to miasto, a 80 zł rodzice, bo rodzice dotychczas także płacili 80 zł do zielonej szkoły.
A ile roczne, przepraszam, ile roczne utrzymanie jednego na jedno dziecko w Piaskach? Ile pani powiedziała? Rocznie? 900?
Tak, 900 to
rocznie.
Nie rocznie.
Na
za 4 dni. Za 4 dni w Piaskach 980 zł. Za 5 dni na południu Polski ponad 400 zł. Taka jest różnica. Z budżetu miasta dopłacaliśmy nieco ponad 1 000 000 zł do Piasku. Od nowego roku to do budżetu miasta z tego tytułu będzie wpływało 140 000 zł. Tak? Dobrze pamiętam?
Ja zapraszam teraz do mikrofonu pana Jerzego Wójtasa, tak? Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska.
Sprawy cały czas o rozwoju. Państwa formacja wyprowadziła rakietówkę z Elbląga razem z rodzinami, które są tysiące ludzi, którzy się zwinęli z tego miasta w związku z tymi szkołami i wszystko. I jeszcze jedna krótka sprawa. Ta przebudowa, te nowe skrzyżowania i ta również miała być przebudowa linii tramwajowej. Widzę, że tam tych torów nie ma, czyli rozumiem, że za jakiś czas znowu będziemy tam kopać.
Jeśli chodzi o tą pierwszą decyzję, to ona została podjęta już kilka lat temu, prawda? Nie mieliśmy na nią, ja przynajmniej osobiście nie mieliśmy na nią rzeczywiście żadnego wpływu. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, rzecz dotyczy 12 lutego prawdopodobnie. Tam oczywiście zostawiamy podkład pod tory w pełnej gotowości, że tak powiem, ponieważ czekamy na nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020 i będę walczył o to, aby w przyszłym okresie programowania jednak Elbląg znalazł się na liście miast, które uzyskają dofinansowanie i na tabor tramwajowy, i na linie tramwajowe, czego zabrakło w tym okresie 2007-2013. Jeżeli tylko będą pieniądze dostępne, to na pewno je skutecznie poszukam.
O zadanie pytania proszę pana Witolda Piłkowskiego.
Proszę państwa, panie prezydencie, pan miał wizję przed wyborami, że pan wybuduje olbrzymi stadion, no może nie olbrzymi, ale dosyć znaczącej wielkości. Wobec tego no, mam wątpliwości, czy te następne wizje gdzieś nie legną, że tak powiem, po drodze. To jest tak, właściwie uwaga, nie pytanie, jak pan się ustosunkuje.
Dziękuję. Oczywiście my mieliśmy pomysł taki, aby postawić stadion 10-tysięczny przy ulicy przy ulicy Opór, czyli na obrzeżach miasta. Ale kiedy przygotowaliśmy koncepcję tego stadionu wraz z jego finansowaniem, okazało się, że taki stadion 10-tysięczny musiałby kosztować około 80 milionów złotych, tak, panie prezydencie? Około 80 milionów złotych. I po przeanalizowaniu kosztów budowy tego stadionu oraz po pierwszych oznakach, które napływały do nas z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oznakach dotyczących tego, że stadion leży na linii przelotu ptaków, to nie wydaje się prawdziwe, ale tak rzeczywiście jest, na linii przelotu ptaków, zrezygnowaliśmy z tej inwestycji i postanowiliśmy zbudować na ulicy Agricola zupełnie nowy stadion na 5 tysięcy osób. Jeżeli weźmiemy się pod uwagę frekwencję na meczach drugoligowych, czy na meczach nawet pierwszoligowych w drugim sezonie, to i tak wydaje się, że te trybuny na 5 tysięcy osób to jest naprawdę wystarczająca wielkość.
Teraz proszę pana Lecha Kraśnieńskiego. Ja od razu powiem, kto później, żeby to sprawniej nam szło. Pan Dominik Bieg będzie następną osobą.
Panie prezydencie, minęły 2 lata, jak został pan wybrany. Nie ukrywam, że głosowałem na pana. Przekonali mnie pańscy rodzice, którzy napisali list do mnie, że jest pan wspaniałym człowiekiem. Nie zawiedzie mnie pan w związku z tym. Ja i moi znajomi, którzy takie listy od pana rodziców, nie wiem dlaczego od rodziców, pani od żony, no ale widocznie taki zwyczaj jest, że to dorosłe mężczyźni rodzice wystawiają na górkę. Ta nauka nas przekonała i na pana zagłosowaliśmy. Teraz rozumiem, dlaczego rodzice dzisiaj się nie pojawili. Nie pan zawiódł, może ich też. Nie wiem dlaczego nie przyszli tutaj, bo pewnie bym im powiedział, że to nie wszystko prawda, co napisali do mnie. Ale moje pytanie jest, zmierza w kierunku budżetu obywatelskiego, którym się pan chwalił tutaj na filmie, chwalił się pan w ekspoze. Ja tak do końca, jako obywatel tego miasta, urodzony w tym mieście, czegoś tu nie rozumiem. Budżet obywatelski, z tego co się pobieżnie dzisiaj zorientowałem, to jest kwota około 2 milionów złotych. Tu pewnie pan skarbnik powie, jaki jest budżet miasta. Budżet miasta to jest przeszło 600 milionów złotych. W związku z tym odnoszę takie wrażenie, że te 2 miliony złotych to jest około 0,3% całego budżetu miasta. I teraz nie rozumiem, czy te 99,7% budżetu to nie jest budżet obywateli miasta Elbląga, czy jest to tylko budżet władzy, czyli prezydenta i rady miasta, bo pan przygotowuje projekt, rada go zatwierdza, czy nie ma czegoś takiego jak brak komunikacji pomiędzy prezydentem miasta Elbląga, radnymi miasta Elbląga, gdzie mieszkańcy miasta Elbląga mieliby realny wpływ na cały budżet, a nie na 0,3%, bo panie prezydencie, nie ma się czym chwalić. To jest tak mała kwota przy budżecie, że to jest taka marchewka dla mieszkańców miasta Elbląga. Dziękuję.
Ja myślę, że właśnie jest się czym chwalić, pomimo tego, że to rzeczywiście mniej więcej w takich rozmiarach 2 miliony w stosunku do całego budżetu można określić. Budżet miasta jest właściwie do wyłącznej kompetencji Rady Miasta i Prezydenta, więc Rady Miasta, bo to Rada Miasta ma kompetencje do tego, aby taki budżet uchwalać. I my, czyli prezydent miasta i radni, zdecydowaliśmy się podzielić swoją cząstką władzy z mieszkańcami w sposób bezpośredni. Oczywiście, że 2 miliony złotych to jest niewiele, ale chcę powiedzieć, że to jest pierwszy budżet obywatelski w historii naszego miasta. To jest pierwszy budżet obywatelski w historii województwa warmińsko-mazurskiego. Jeden z pierwszych w historii całej Polski, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy hasło budżet obywatelski, to pod nim może się tak naprawdę podpisać Sopot, częściowo Poznań, być może Łódź, bo też wprowadzają. Takich samorządów jest naprawdę do tej pory niewiele. My wszyscy, państwo, prezydent i Rada Miasta na tym budżecie obywatelskim w roku 2013 się uczymy. Zobaczymy, jak on wyjdzie. Być może w przyszłym roku będzie tych pieniędzy więcej, ale ja też nie chcę tego deklarować, dlatego że my dzisiaj nie wiemy, w jakiej sytuacji będzie Elbląg i Polska za 12 miesięcy. Żyjemy w tak turbulentnych, szybko zmieniających się gospodarczo czasach, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 3, 6, a co dopiero 12 miesięcy złotych. Zaczynamy dzisiaj od 2 milionów złotych i niech tak będzie, ale chcę jeszcze dodać, że ze względu na ogromną liczbę wniosków obywatelskich do budżetu obywatelskiego namawiam Radę Miasta do tego, aby jeszcze jeden wniosek został ujęty w budżecie, a mianowicie pieniądze na zakup 2 tramwajów. To też jest wynik budżetu obywatelskiego, chociaż stricte nie mieści się właśnie w tych ramach.
Bardzo proszę, pan Dominik, a zaraz po nim pan Rafał Masz.
Odniósł Elbląg z wizyty pana prezydenta do Chin i mam takie drugie pytanie, czy jeżeli zostanie pan odwołany w referendum, czy będzie pan startował, czy może ktoś inny?
Jeśli chodzi o pytanie numer 1, to delegacja elbląska pojechała do Chin na wizytę partnera chińskiego w miejscowości Laibing, chociaż miejscowości, mówiąc miejscowość, to trochę przesadza. To jest miasto o populacji na poziomie 2 650 000 mieszkańców. To jest miasto, które nas znalazło, a nie my szukaliśmy jakiegoś partnera w Chinach. Dlaczego tam pojechaliśmy? Po pierwsze dlatego, że Chiny w tej chwili stają się powoli centrum gospodarczym świata. To państwo środka tak naprawdę wytycza tempo zmian gospodarczych. My pojechaliśmy po wizycie prezydenta Bronisława Komorowskiego tam i rewizycie premiera Chin Wei Jiabao w Polsce, po otwarciu w naszym kraju Bank of China i po zatwierdzeniu przez rząd programu Go China. To są wszystko elementy, które na dzisiaj wydają się rzeczywiście mało konkretne, ale być może z perspektywy przyniosą również Elblągowi korzyści w postaci chociażby inwestorów. Ja rozmawiałem z Chińczykami na temat Elbląga w kontekście przede wszystkim bramy do Unii Europejskiej. Powiedziałem im tak, macie montownię, macie półprodukty, możecie ulokować się na Modrzewinie, budować tutaj pełne produkty i macie gotowe wejście na rynek europejski. Oczywiście Chińczycy nie podejmują decyzji w ten sposób, prawda? W ciągu 5 czy 10 minut oni muszą poznać swojego partnera, muszą się do niego przekonać. Ten partner musi być wiarygodny, ale jeżeli podejmą taką decyzję, to będzie decyzja, która będzie skutkowała dla nas naprawdę dużymi pieniędzmi. Myślę, że w przyszłym roku, bo tak się umawialiśmy właśnie w Chinach, odbędzie się wyglądu misja gospodarcza z Laipiną i okolic. Przyjadą do nas przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Będziemy, mam nadzieję, bardziej konkretnie ten temat rozmawiać.
A drugie pytanie?
Drugie pytanie.
Jakie było drugie pytanie?
Czy będzie pan startował, jeżeli pan zostanie odwołany w NIK-u referendum, czy będzie pan ponownie startował?
Zobaczmy.
Proszę odpowiedź. Pan Tomasz, bardzo proszę. Po panie Rafale Tomasz Kubacki.
Już mi się podobają. Dziękuję.
Kowacz mi się tym głowę. Panie prezydencie, przydadzą się na ocieplenie, jak przyjdzie ocieplenie, żeby wyjść i porozmawiać z mieszkańcami podczas tutaj wyjścia na miasto przy tym rozkopanym jądrągu. Ale moje pytanie brzmi, otrzymaliśmy jeszcze za poprzedniego prezydenta dotację w wysokości bodajże 50 milionów złotych na wyspę Zbiszów. Ta dotacja, pańska ekipa tą dotację tak naprawdę odmówiła do przyjęcia. Dlaczego?
No muszę to sprostować, tak? Po pierwsze, nie otrzymaliśmy żadnej dotacji.
Otrzymaliśmy.
Po drugie, jeżeli mówimy o dotacji na wyspę Zbiszów, to mówimy o pieniądzach Unii Europejskiej, tak?
Od pana marszałka.
Od pana marszałka, więc nie otrzymaliśmy żadnej dotacji, tak?
Nie wzięliśmy.
Nie otrzymaliśmy żadnej dotacji, ponieważ cały projekt na Unię Europejską był szacowany na 42 miliony złotych, a wsparcie z Unii Europejskiej miało być na poziomie 20 milionów złotych. My nie wzięliśmy tych pieniędzy po konsultacjach ze środowiskiem odtwórców historii i kultury, takie jest stowarzyszenie w Elblągu, niejedno zresztą, i stwierdziliśmy, że wspólnie stwierdziliśmy, bo to zeszło w prasie, że ten projekt nie odpowiada tak naprawdę osobom, które zajmują się, czy chciałyby zajmować się rewitalizacją wyspy Zbiszów w tym kierunku, który był proponowany w projekcie, i będziemy szukali innego rozwiązania na wyspę Zbiszów. W przyszłym roku ogłosimy konkurs, mam nadzieję, że w międzynarodowej skali, na ideę, na koncepcję zagospodarowania wyspy Zbiszów, tak, aby ją funkcjonalnie połączyć ze Starym Miastem, ze Starówką, tak, aby to, co powstanie na wyspie Zbiszów, będzie oddziaływało na Stare Miasto, tak aby to nasze Stare Miasto trochę jeszcze rozruszać. Taki jest pomysł.
Proszę pana Tomasza Kubackiego, a później pani Bernadetta Ryszczak.
Wszystkie pytania z drugiej strony.
Może z drugiej kartki będą osoby z tamtej strony sali.
Przeznicy mają takie pytania. Mam takie pytanie. Był pan łaskaw wspomnieć, że dokonaliście państwo analizy MŚP w Elblągu. Powiedział pan, że doszliście do wniosku, że najlepiej jest nie przeszkadzać. Gratuluję, to rzeczywiście, jeśli władza tak mówi, to dobrze. Mieliśmy przykłady, że było źle, pomagaliście. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka. Niech mi pan powie, co stało się po zakończeniu projektu w listopadzie zeszłego roku z Elblągskim Inkubatorem Nowoczesnych Technologii. I jakie plany macie państwo związane z tym inkubatorem? Czy prawdą jest, że będzie budowany nowy inkubator?
Panie prezydencie, proszę mnie wspomóc.
Dziękuję panu byłemu kierownikowi inkubatora.
Żywo zainteresowany.
Tak się składa, że inkubator Elblągu był sprowadzony, znaczy nazywał inkubator nowoczesnych technologii, był sprowadzony do roli informatyki. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Elblągu, że my jesteśmy tak naprawdę mocni w wielu dziedzinach, metalurgia, meble, zresztą widać to po klastrach, bo mamy kilka prężnie działających klastrów z turystycznym, medycznym i tak dalej, i tak dalej. No stwierdziliśmy, że przede wszystkim ten inkubator musi być multimodalny. Czyli wyjdziemy z konwencji tylko do tego inkubatora informatycznego do wielu. Wydarzyło się to, że dostaliśmy dofinansowanie na przygotowanie nowych pomieszczeń na inkubator w tak zwanym plastyku, czyli w tym budynku wielopiętrowym przy ulicy Królewieckiej, na którym jest napisane słowo plastyk. I tam zaadaptujemy te pomieszczenia, żeby tam przenieść inkubator z Centrum Sportowo-Biznesowego, bo nie wiem, czy się państwo orientujecie, ale ten inkubator tam był zrobiony tak trochę na siłę, żeby wyciągnąć dofinansowanie. I ten dzisiaj mogę o tym powiedzieć, bo już okres trwałości minął i mam bardzo duże naciski, żeby rzeczywiście przywrócić to miejsce do pierwotnej funkcji, czyli do sportu. I tak też się powoli dzieje. Ale z tego miejsca zapewniam, już wielokrotnie zapewniałem przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują, którzy tam rozwijają swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa, że mogą być spokojni, nie wrócimy ich stamtąd, mogą tam przebywać, pracować do czasu, aż powstanie nowy inkubator.